Dzień dobry, witam w 18 odcinku podcastu 21% rocznie, jak inwestować. Ja nazywam się Paweł Biedrzycki i w tym odcinku będę rozmawiać z gościem specjalnym. Jest nim Paweł Szczepanik, aktualnie trader, freelancer i prowadzący szkolenia z inwestycji giełdowych. Pana Pawła znam mniej więcej od 2006 roku, czyli jeszcze z czasów szaleńczej hossy na polskiej giełdzie. Bardzo cieszę się, że miałem okazję go wtedy poznać, bo mocno wpłynął na moją strategię inwestycyjną i dzięki temu udało mi się praktycznie uniknąć większych strat podczas załamania giełdowego z 2008 roku. W podcaście będziemy rozmawiać o szukaniu pomysłu na strategię inwestycyjną, ale taką odpowiednią dla nas samych. Moim zdaniem pan Paweł jest najlepszą osobą do rozmowy na ten temat. Swoją przygodę z giełdą rozpoczął w 1993 roku. Pracował w wielu biurach maklerskich, prowadził różnego rodzaju spotkania inwestycyjne i miał okazję na swojej drodze spotkać tysiące inwestorów. Zarówno takich, którzy nie przetrwali na rynku, jak i takich, którzy osiągnęli wielki sukces. O tym, co różni jednych od drugich, będzie właśnie ten podcast. Na koniec jeszcze dodam tylko, że pan Paweł jest o tyle ciekawą postacią, że po tych grubo ponad 20 latach praktyki rynkowej i inwestycyjnej zrobił zwrot w kierunku nauki. Jakiś czas temu udało mu się obronić doktorat z ekonomii i dzięki temu łączy ze sobą wiedzę praktyczną i naukową. Zapraszam do wysłuchania bardzo inspirującego podcastu z niezwykle ciekawą osobą. To jest podcast 21% rocznie, jak inwestować. Przez najbliższe 30 minut będziemy rozmawiać o biznesie, pieniądzach, inwestowaniu i dobrze się bawić. 21% rocznie to podcast serwisu strefainwestorów.pl. Usiądź wygodnie, zrób głośniej. To jest inwestycyjny głos w Twoim domu. Dzień dobry, panie Pawle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Zaczynamy podcast. No i oczywiście pierwsze pytanie, może by pan powiedział kilka słów o sobie. Oczywiście najbardziej interesuje nas ta kwestia inwestycyjna. Od jak dawna jest pan związany z szeroko pojętym inwestowaniem?
Trudno jest oczywiście o sobie mówić, natomiast jeżeli chodzi o inwestowanie, to od 93 roku, czyli od, no już będzie 25 lat. Wtedy oczywiście handlowaliśmy w zupełnie innych czasach niż teraz. Proszę zwrócić uwagę, że był taki czas, kiedy nie było tak naprawdę komputerów, nie było internetu, nie było telefonów komórkowych. Oczywiście komputery były, ale one były na giełdzie i w bankach. Natomiast w domach mało kto komputer posiadał, a nawet jeżeli posiadał, to nie było programów do analizy technicznej. Proszę też pamiętać, że analizą techniczną mogliśmy się dopiero zajmować gdzieś od roku 1998-2000, czyli pierwsze 6-7 lat handlowało się i inwestowało bez wykresów, tylko na podstawie obserwacji kursów, czystych cen oraz emocji, jakie towarzyszyły innym inwestorom. To była bardzo dobra szkoła, bo w tej chwili wszyscy są skoncentrowani na stricte tym, co mają na wykresie, natomiast nie biorą pod uwagę psychologii inwestowania, a wtedy to była taka dobra szkoła też psychologii inwestowania.
Czyli to były takie czasy bliższe temu, co opisywał Jesse Livermore, czyli śledzenie tak naprawdę taśmy i tego, jak się zmieniają ceny.
Z jednej strony tak, ale też ktoś mógłby powiedzieć, czy to było dużo lepiej. Ja odpowiadam w ten sposób, że gdybyśmy mieli wtedy wykresy, to byśmy zarabiali 100 razy więcej niż nie posiadając ich, tak? To po prostu było ubóstwo narzędzi, bo proszę zwrócić uwagę, że rynek wtedy był w bardzo silnych impulsach i stosując najbardziej prymitywne narzędzia analizy technicznej, można było na tym zarabiać praktycznie bez ani jednej stratnej transakcji. No tak. No, ale to się pojawiło oczywiście dopiero później.
No dobrze, ale ta giełda się pojawiła pewnie tak klasycznie, czyli po prostu pan przyszedł na giełdę i zaczął pan jakoś inwestować swoje prywatne pieniądze.
To znaczy, to było trochę inaczej, bo to ja byłem na uczelni ekonomicznej na tak zwanym SGPiS-ie. Przypominam, że wtedy był jeszcze ustrój w Polsce.
Obecny SGH.
Obecny SGH, właśnie chciałem o tym powiedzieć. I był ustrój socjalistyczny. I na trzecim roku zmienił się ustrój polityczny. Czyli w ciągu jednego dnia wycofano z ekonomii wszystkie książki Ekonomia socjalizmu i tym podobne, zlikwidowano wszystkie przedmioty, dosłownie w ciągu jednego dnia i nagle jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki pojawiła się ekonomia kapitalizmu i pojawiła się gospodarka rynkowa. No i w tym momencie ja przeczytałem pierwszą książkę na temat giełdy. Nic z niej nie zrozumiałem absolutnie. No i to jak gdyby mnie zaciekawiło i potem skończyłem kurs maklerski i przystąpiłem do egzaminu maklerskiego, zdałem ten egzamin maklerski, podjąłem pracę w biurze maklerskim i jak gdyby po podjęciu, nie wiedząc absolutnie nic o giełdzie, oprócz kilku przepisów prawnych, tak, bo jak gdyby ten egzamin to była teoria, a nie praktyka inwestycyjna. No i wtedy zaczęło się inwestowanie.
Czyli od razu pan zaczął tak naprawdę zawodowo zajmować się giełdą. Nie było takiego etapu, jak to klasycznie dzisiaj jest, że ktoś tam na studiach sobie inwestuje na swój własny rachunek, coś tam próbuje i później dopiero trafia do instytucji finansowej. U pana praktycznie było od razu, był pan związany z branżą typowo inwestycyjną.
To był szalony czas, bo ja zacząłem inwestować przez to, że nie miałem pieniędzy, więc zacząłem inwestować od razu od pożyczonych pieniędzy. W związku z tym od jednej osoby pożyczyłem 2000 zł. Przypominam, że pensja wtedy wynosiła 400 zł na dzisiejsze. Mhm. To tak to się ustalało. Więc pożyczyłem 2000 zł na dzisiejsze pieniądze. Pod te 2000 pożyczyłem 8000 od kogoś innego. Moja pierwsza transakcja, kupiłem akcję Uniwersalu po 10 zł, które spadły na 5 zł. W tym momencie jeszcze raz musiałem pożyczyć pieniądze. Odkupiłem ten Uniwersal, bo sprzedam go na dołku oczywiście. Kupiłem po 10, oddałem po 5. Odkupiłem go po 8 zł. Oddałem go powyżej 60 zł. Następnie za cały ten zysk kupiłem akcję Banku Śląskiego. Mhm. I w ten sposób z pożyczonych pierwszych 2000 już miałem 100 tysięcy zł. Na dzisiejsze po praktycznie w pierwszym roku inwestowania.
Czyli licząc jedną pensję 400 zł, można sobie policzyć, ile to było pieniędzy.
To było bardzo dużo pieniędzy. Oczywiście pojawił się oczywiście także efekt Boga Rynku i Mistrza. I oczywiście zdążyłem też te pieniądze oddać w momencie, kiedy rynek, ale nie na BES-ie 94 roku, bo w BES-ie nikt akcji nie posiadał. Natomiast potem zaczął się trend boczny w latach 95, 96, 7 i wtedy zaczęło się po prostu wymywanie kapitału. Więc to taka była faktycznie pierwsza transakcja, więc tak naprawdę od 1 czerwca 1993 roku jestem na rynku każdego dnia.
Okej, okay, no i to teraz przejdźmy do tej części maklerskiej, no bo jako makler spotkał pan na swojej drodze wielu inwestorów, no bo pan prowadził spotkania, też zajmował się egzekucją transakcji. Jak wyglądał taki statystyczny portfel inwestora indywidualnego, takiego, który zaczyna inwestować, interesować się giełdą. Tak średnio rzecz biorąc.
To znaczy akurat tutaj zachowanie inwestorów, ono się nie zmieniło przez te ćwierć wieku. Ono jest dokładnie jest takie samo. Faktycznie jak ja policzyłem inwestorów, z którymi się spotkałem osobiście, to ta liczba spokojnie przekracza 5-6 tysięcy osób, a jeżeli już dodamy do tego kontakty internetowo, czyli poza osobiste, telefoniczno-internetowe, no to jest liczba około 100 tysięcy osób, jak policzyłem przez ten czas. I ogólnie inwestor przeciętny inwestuje w akcje. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że nie ma żadnego stop lossa i zawsze uśrednia cenę, czeka aż ta cena mu wróci. Tu można dyskutować, czy to jest dobre, czy złe, bo to też zależy od tego, jaką kwotę wkładamy.
Czyli co, kupuje akcje, one zaczynają spadać i on zazwyczaj dokupuje po niższej cenie i liczy, że wróci do tego poziomu, od którego wystarczy.
Tak, czyli po prostu klasyczny inwestor nie stosuje stop lossów, natomiast jest dobrze zdywersyfikowany, czyli nawet jeżeli spółka zbankrutuje, bierzemy spółkę X, w którą on wchodzi, to jeżeli ona stanowi 10 czy 20% jego portfela i ona schodzi do zera, no to on w tym momencie traci 10 czy 20% swojego portfela, czyli inwestor przeciętny jest zdywersyfikowany. Inwestor przeciętny ma także środki, aby w przypadku, kiedy jest taka potrzeba, przelać pieniądze z banku. czyli jest zachowawczy, nie inwestuje wszystkich swoich pieniędzy na giełdzie. Są oczywiście takie osoby, które potrafią wziąć jedną spółkę za wszystkie swoje pieniądze, natomiast to można policzyć takie osoby na palcach jednej ręki. Gro to jest inwestor, który jakąś tam część pieniędzy ma na swoim rachunku, natomiast nawet jeżeli ten rachunek mu spadnie do zera, to dla niego nie jest to tragedia. Przez to może też pozwolić sobie na bardziej ryzykowne transakcje. I jeżeli weźmiemy pod uwagę też zyski, to tutaj zależy bardzo dużo od trendu. Czyli jeżeli jest na rynku trend wzrostowy i jest hossa, no to wiadomo, jakie są w ogóle warunki, żeby zarobić pieniądze na giełdzie. Po pierwsze trzeba mieć w portfelu akcje, a po drugie na rynku musi być trend wzrostowy. I w tym momencie wtedy taki inwestor załapuje się na taki trend wzrostowy. Natomiast jeżeli złapano go na przykład w okolicach szczytu 2007 roku, no to on siedzi na tych akcjach i wtedy musi czekać kilka lat, aż te akcje mu z powrotem wrócą, no i wtedy nie może cieszyć się sukcesem.
Czyli to takim... Średnio rzecz biorąc, inwestorzy są takim rynkiem. Mają kilka spółek i są uzależnieni od
przypadku, tak
koniunktury na giełdzie. A czy byli jacyś inwestorzy, którzy się wyróżniali pozytywnie, czyli rzeczywiście mieli jakieś podejście do inwestowania, no robili to, co inwestowali w jakiś przemyślany sposób?
Tu chodzi o osoby, które miały pomysł na rynek, czyli już poruszały się po rynku z punktu widzenia swojego podejścia. To można nazwać strategią. Ja lubię takiego używać słowa pomysł. I te osoby faktycznie się wyróżniały, bo robiły coś konsekwentnie. I nawet mogę podać przykłady bardzo konkretne. Pojawił się inwestor, który wpłacił 5000 zł na kontrakty terminowe. Ja zresztą to już wspominałem wielokrotnie.
Na WIG20.
Na WIG20. I doszedł do 7 milionów złotych, tak? I to nie jest tak, że ja to gdzieś usłyszałem, tylko po prostu jak gdyby to widziałem, tak? Byli też inwestorzy, którzy handlowali na przykład tylko i wyłącznie arbitraż na kontraktach na WIG20 i byli w stanie z tego kwartalnie zarabiać około 100 tysięcy złotych. Byli inwestorzy, którzy mieli pomysł zajmowania się tylko i wyłącznie opcjami. Kwartalnie z tego... Oczywiście wtedy rynek był trochę mniej komputerowy, czyli możliwości arbitrażu były większe niż
dzisiaj. No tak, był łatwiejszy.
To jest oczywiste, bo dzisiaj komputer niweluje, tak, efektywność rynku. To faktycznie byli w stanie zarabiać około 100 tysięcy złotych kwartalnie, tak? To było takie podejście. Jeżeli chodzi o tylko akcje, to inwestorzy, którzy mieli pomysł, czyli umieli przyznać się do błędu, inwestorzy, którzy łączyli analizę techniczną z analizą też fundamentalną, bo trochę inaczej się gra spółkę, która jest dobra fundamentalnie, płaci dywidendy, no tu oczekujemy mniejszych stóp zwrotu, ale one są pewniejsze, a inaczej gra się grzankę, która ma słabe wyniki na przykład finansowe, a my zakładamy, że ona będzie miała lepsze wyniki finansowe w przyszłości. To ci inwestorzy mieli na rynek pomysł i ja w tej chwili, no to już mówię o inwestorach takich, którzy potrafili operować portfelem rzędu 5, 10 czy 20 milionów złotych.
I to byli indywidualni inwestorzy, nie instytucje finansowe.
To byli inwestorzy, no po pierwsze indywidualni, po drugie też, no wielu z tych inwestorów oczywiście było dziećmi tych poprzednich lat.
Tak? No tak, tak.
No
tak.
Bo żeby dojść do takich pieniędzy, no to musieli oczywiście brać udział w tych trendach wzrostowych. Na pewno nie byli to inwestorzy, którzy kupowali akcje we wtorek i sprzedawali je w czwartek po to, żeby je w piątek odkupić. To te inwestycje w przypadku akcji, no to one już muszą trwać miesiąc, dwa, trzy, przynajmniej czasem nawet dłużej. Czyli tutaj, jeżeli chodzi o akcje, to nie spotkałem jeszcze kogoś, kto by handlował akcjami w perspektywie dwóch, trzech dni i zarabiał na tym pieniądze. Ja się z tym zgadzam. Jeżeli kupuję akcje i zakładam, że one powinny być wyżej 30-40%, to należy dać im czas, bo no musi się trochę zmienić sytuacja fundamentalna w tej spółce. Ponadto za zmianą kursu stoją wyniki finansowe spółek, więc
no tak.
To jest wtedy logiczne. A takie zakładanie, że ja sobie dziś coś kupię, a jutro to wzrośnie 10%, to nie.
No dobrze, a czy rynek na przestrzeni czasu się zmienił? To znaczy, no rynek no to w sumie są inwestorzy. Czy rzeczywiście on się stawał bardziej efektywny? No bo tutaj pan wspomniał o tym, że na opcjach było kiedyś łatwiej, teraz jest pewnie trudniej. Czy rzeczywiście ten rynek się zmieniał i czy rzeczywiście ci inwestorzy zmieniali swoje podejście, czy to było tak, że przychodzili, jak przychodziły złe czasy, to odchodzili i później nowi przychodzili, czy to zazwyczaj ci sami wracali z większym doświadczeniem?
No to tutaj jest różnie, bo jeżeli chodzi, to znaczy tak, odpowiadając na pierwszą część pytania, jeżeli chodzi o instrumenty pochodne, to uważam, że rynki się bardzo mocno zmieniły w tej perspektywie tego ostatniego okresu, bo możemy inaczej jak gdyby w tej chwili handlować tak zwane arbitraże, transakcje bez ryzyka i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o akcje, jeżeli chodzi o indeksy akcyjne, to moim zdaniem nie zmieniło się nic. To jest cały czas ta sama analiza w ten sam sposób. Czyli tutaj tak samo jak polski rynek wyglądał 20 lat temu, czy 15 lat temu, czy 10 lat temu, to tak samo wygląda i teraz. I wtedy były kryzysy. W 1994 roku był kryzys meksykański, w 2011 mieliśmy kryzys grecki. Kiedyś 10 lat temu potrafiła Ameryka spaść 15% w 3 sesje. 2 tygodnie temu było dokładnie to samo, więc tutaj to się powtarza. Jeżeli chodzi o inwestorów, to mamy tak naprawdę dwie kategorie, bo część inwestorów wycofała się w ogóle z rynku po osiągnięciu pewnego pułapu finansowego, czyli podam przykład inwestora, który doszedł do sumy 28 milionów złotych na rachunku i w tej chwili zajął się tangiem argentyńskim i ćwiczy obronę nożem. I to jest jego w tej chwili hobby. I z rynku się wycofał absolutnie.
Czyli już po prostu nie potrzebuje pieniędzy. I zajął się, tak, wykorzystuje te pieniądze po prostu do tego, żeby spełniać jakieś swoje inne pasje.
Dokładnie tak. Część inwestorów przetrwała, jak gdyby do dziś w cudzysłowie przetrwała, bo nie może bez tego rynku egzystować i dalej handluje tym rynkiem, jest w tym rynku. Natomiast większość, powiedzmy 80% inwestorów zmienia się.
Czyli dostosowuje się.
Czyli tak. Po pierwsze dostosowuje się, ale też odchodzą i przychodzą nowi. Tutaj mówię o inwestorach bardziej takich niewyedukowanych, którzy właśnie liczą na szczęście, którzy liczą, że przyjdą na giełdę, kupią akcje i to będzie się samo kręciło. No to jeżeli pojawi się jakiś trend spadkowy, to zniechęcają się, odchodzą z giełdy, mówią, że to nie jest dla nich. W momencie, kiedy na rynku pojawiają się wzrosty, to oczywiście pojawiają się nowi inwestorzy, którzy chcą zarabiać. Jeżeli coś się nie uda, to odchodzą. To są moim zdaniem właśnie inwestorzy, którzy nie mają pomysłu na rynek. Czyli po prostu przychodzą na rynek, bo usłyszeli, wyczytali gdzieś, że to jest dobre, tak?
Że są zyski.
Że są zyski, no to też chcą zarobić. To też nic złego, bo jeżeli ktoś ma perspektywę bardzo długoterminową, rzędu 20-30 lat, to oczywiście może grać rynek na zasadzie kupi-trzymaj, prawda? No, akurat w przypadku polskiego rynku nie jest to dobry pomysł, dlatego że WIG20 jest na dokładnie tym samym poziomie, co był w 2000 roku. Czyli...
No tak, ale na dywidendach można było coś tam zyskać, no teoretycznie.
Tak, ale żeby już zyskiwać z dywidend, to musi być pomysł. To trzeba przed wejściem w rynek założyć sobie, ja handluję spółki dywidendowe w długim terminie, interesuje się analizą techniczną i fundamentalną spółek dywidendowych i w długim terminie na tym opieram moją strategię.
No tak, tutaj też trzeba mieć pomysł.
No bo to jest pomysł, bo pomysł to nie polega tylko na tym, żeby sobie znaleźć techniczny jakiś układ, czyli tą konkretną strategię poruszania się po rynku, ale pomysł jest właśnie szerszy. Inwestowanie w spółki dywidendowe już jest pomysłem. Bo to jest ograniczenie się do pewnego obszaru naszej działalności, w której stajemy się specjalistami.
A takie rzeczy miękkie, jak nie wiem, predyspozycje psychiczne, predyspozycje charakteru, mają w ogóle na rynku giełdowym znaczenie, czy to po prostu raczej jest na zasadzie tego, że ktoś rzeczywiście udało mu się znaleźć tylko pomysł? Czy tutaj no jednak jest jakieś sprzężenie zwrotne z tym?
To znaczy, to wygląda w ten sposób. Po pierwsze, psychologia ma ogromne znaczenie, bo jesteśmy cały czas w strefie komfortu i dyskomfortu, no bo inwestujemy swoje pieniądze. To są z reguły pieniądze znaczne, no bo tak naprawdę no mało kto kupuje akcje, jeżeli ktoś kupi akcje za 500 zł, no to tak naprawdę jeżeli one spadną 10%, no to nie ma ciśnienia. Natomiast jeżeli kupuje akcje za 100 czy 200 tysięcy zł i te akcje spadną 15%, no to jesteśmy w strefie dyskomfortu i musimy postępować zgodnie ze swoim założonym planem, żeby nie dać się wybić z rytmu. Na przykład ostatni spadek w Stanach 15%, jeżeli ktoś miał zbyt duże zaangażowanie, mogło go to zestresować. No i to jest jak gdyby pierwsza sprawa, że ta psychologia jest istotna. Druga sprawa bardzo istotna jest taka, że w tej chwili mamy nieskończoną ilość możliwości, jeżeli chodzi właśnie o pomysły, o inwestowanie. Jeżeli ktoś na przykład źle się czuje z akcjami kupionymi na długi termin, denerwuje się. Są tacy inwestorzy, którzy kupią akcje i są na nich już 2 miesiące i już chcą z nich wyjść, już ich telepie, żeby kupić coś innego. No, tacy inwestorzy powinni handlować w krótszej ramie czasowej. No, takim przykładem idealnym jest day trader, który czuje się niekomfortowo, kiedy nocuje na pozycji. A znowu ktoś inny powie, ten day trading to jest do niczego, bo to za szybko miga, ja nie mam na to czasu, wolę inwestować długoterminowo. Czyli to jest dostosowanie już konkretnego pomysłu do swojej psychiki.
Do charakteru.
Żebym się dobrze z tym czuł, no bo ja zawsze mówię, no jeden woli brunetki, drugi woli blondynki.
No i tak samo jest na giełdzie.
I tak samo jest na giełdzie, bo zwróćmy uwagę, że jeszcze, wracając do zmiany, że jeszcze te 10 lat temu czy 15 mieliśmy do wyboru tak naprawdę kupno akcji na polskim rynku, potem doszły kontrakty terminowe i koniec. W tej chwili mamy nieograniczone możliwości. Możemy inwestować na rynkach światowych, możemy inwestować na akcjach, możemy inwestować na kontraktach polskich i zagranicznych, możemy inwestować w takie zupełnie nowe pomysły, jak na przykład Bitcoin, jeżeli ktoś ma ochotę. Możemy sobie kupić ryż, jak ktoś ma ochotę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jednocześnie kiedyś nie było możliwości krótkiej ramy czasowej, bo sesja odbywała się codziennie i ten day trading był dość mocno ograniczony. W tej chwili, jeżeli rynek był mało zmienny, tak? A w tej chwili, jeżeli ktoś ma ochotę sobie grać na wykresie minutowym, na przykład na DAX-ie, to może to robić. Komuś pasuje S&P 500, może to robić. Ktoś chce dalej się rozwijać w kierunku akcji, przykładowo spółek dywidendowych, może to robić. Czyli ilość możliwości w tej chwili jest dużo większa, ale zbyt duża ilość możliwości powoduje, że inwestor czasem głupieje w cudzysłowie.
No właśnie, o to chciałem się zapytać, czy to nie jest jakaś taka pułapka, która czyha na inwestorów, że skoro oni kiedyś nie mogli znaleźć swojego pomysłu, a tych możliwości było dużo mniej, no to jaka jest szansa, że dzisiaj znajdą pomysł na inwestowanie, skoro tak jak pan słusznie zauważył, no właściwie możliwości w kierunku, w którym możemy iść, jest nieskończona liczba.
Pułapka to jest delikatne słowo, to jest przyczyna porażki po prostu pewna, bo jeżeli ktoś jest od wszystkiego, to jest do niczego. Ilość technik inwestycyjnych w tej chwili, sama analiza techniczna to jest wiele, wiele różnych ścieżek, wielość instrumentów, wielość ram czasowych. To powoduje nam nieskończoną ilość kombinacji i jeżeli ktoś nie będzie konsekwentny, to pogubi się w tym wszystkim, bo jeżeli będzie skakał z kwiatka na kwiatek, dzisiaj będzie handlował na to, jutro będzie handlował na to, za tydzień na to, to na 100% straci. To jest absolutnie pewne. Liczy się prostota. Inwestorzy bardzo często komplikują. Przecież są nawet programy do analizy technicznej oparte na sieciach neuronowych. To można bardzo mocno skomplikować. Ja stawiam na prostotę. Dlaczego? Bo jeżeli znajdziemy się w strefie komfortu lub dyskomfortu, a na giełdzie te emocje cały czas nami będą targać, no bo te kursy się zmieniają, to tylko prostota jest w stanie ułatwić nam powrót do korzeni, czyli powrót do naszego kręgosłupa. Co mam na myśli? Przykładowo, otwieram pozycję, kupuję i mam stratę. Za chwilę robię kolejną transakcję i mam kolejną stratę. To muszę powiedzieć stop, ja robię coś źle. Muszę wrócić do korzeni, do swoich korzeni, do swojej strategii, do swojej prostoty i muszę wierzyć, że jeżeli następne 3 transakcje wykonam w sposób konsekwentny, zgodnie z prostymi zasadami, to ja wracam do korzeni i ja od nowa zaczynam zarabiać. Bo z reguły przyczyną porażki jest odejście od swoich prostych zasad. Dlaczego podkreślam prostych? Bo jeżeli one są skomplikowane, to w momencie, kiedy jest to skomplikowane, nie będziemy w stanie podjąć racjonalnej decyzji na rynku.
No tak, no bo pojawiają się emocje, zmienności, jak jeszcze musimy kontrolować jakiś skomplikowany system inwestycyjny, no to to często jest za dużo, ponad nasze siły i się zaczyna cały system inwestycyjny rozpadać.
Pojawia się zbyt wiele wariantów, bo proszę zwrócić uwagę, że rynek jutro może wzrosnąć lub spaść, czyli ma dwie możliwości, trzecia jest taka, że może stać w miejscu. I budowanie nieskończonej ilości różnych scenariuszy absolutnie nie ma sensu, a im podejście jest bardziej skomplikowane, tym tych scenariuszy będzie zawsze więcej.
No dobrze, no ale mamy taki klasyczny podział na analizę rynku, czyli analiza fundamentalna czy analiza techniczna. Czy można jakoś powiedzieć, która jest lepsza? Którą wybrać? Może etap, na którym jesteśmy, powinien determinować to, w którym kierunku idziemy?
To jest bardzo ciekawe pytanie i to wygląda w ten sposób. Weźmy analizę fundamentalną, bo ogólnie mówi się, że analiza techniczna to jest robienie zakładów na to, co rynek zrobi w przyszłości. Natomiast analiza fundamentalna się opiera na fundamentach spółek i ona jest taka rzetelna i dobra. Tylko proszę pamiętać o jednej rzeczy. że analiza fundamentalna polega na tym, że obstawiamy przyszłe wyniki spółek. Nie te, które są, tylko przyszłe. Czyli robimy zakład, że spółka będzie miała lepsze wyniki finansowe lub gorsze. Co więcej, jeżeli wchodzimy w analizę makroekonomiczną, to my obstawiamy przyszłe PKB danej gospodarki. Jest to o tyle sytuacja trudna, że żaden z noblistów i ekonomistów amerykańskich, jak wiemy, którzy są czołowymi ekonomistami na świecie, nie był w stanie w ciągu ostatnich 100 lat przewidzieć w Stanach żadnej recesji. Żadnej, konkretnie żadnej. Więc ekonomiści i prognozy nie sprawdzają się na rynkach. To znaczy, one się sprawdzają, ale nie tak, że są zawsze pewne. Działają w tym samym stopniu, co analiza techniczna. W tym przypadku jest obstawianie. Teraz pytanie jest następujące. Które podejście jest lepsze? Ja jestem wielkim zwolennikiem łączenia tych podejść, bo uważam, że inaczej się handluje spółkę dywidendową, dobrą fundamentalnie. Możemy użyć nazw spółek?
Możemy.
Czyli przykładowo, jeżeli handlujemy sobie na przykład PZU, czy KGHM, czy PKO BP, no to raczej nie zakładamy, że ta spółka może spaść w ciągu 2 lat do zera.
No nie.
Jeżeli PKO BP nam się przeceni teraz 30%, no to jesteśmy skłonni je kupić, bo wiemy, że jeżeli nawet podtrzymamy tą spółkę rok czy dwa, no to zero nie będzie.
Zresztą kiedyś pan mi opowiadał, że są tacy inwestorzy, którzy stosują tego rodzaju technikę i całkiem nieźle im to...
Jak najbardziej tak, bo to jest pewna stabilność fundamentalna, tak? Czuwamy nad tą spółką fundamentalnie. Ale jeżeli kupujemy na przykład spółkę X, tutaj już bez nas, która zajmuje się poszukiwaniem ropy i co miesiąc mówi, że tą ropę za chwilę znajdzie, a nie ma w tej chwili żadnych wyników finansowych, no to musimy liczyć się z tym, że ta spółka być może spadnie do zera. Mhm. Ale odwracając sytuację, raczej nie możemy liczyć, że PKO BP pójdzie nam na szybko w tej chwili 200% w górę. No powiedzmy w ciągu 3 tygodni.
No nie.
Ale taką spółkę X, która na przykład zajmuje się poszukiwaniem ropy, może to być tak zwane podniecenie rynku i ona jest w stanie dać 200% w 2 tygodnie lub 3 tygodnie. I w tym momencie to też podejście jest inne, bo ja kupuję tą spółkę X, liczę, że ona wzrośnie 50-60%, ale zdaję sobie sprawę z ryzyka. Czyli stosuję już trochę inne targety dla tej pozycji, tak? Czyli to moje podejście jest trochę inne, bo też wiemy, że w HOSCie najwięcej dają zarobić te spółki, które obiecują lepsze wyniki finansowe.
No tak.
To się czasem udaje, czasem nie.
Obietnicy najbardziej.
Tak, ale taka spółka jest w stanie wzrosnąć na przykład 10 razy w górę. W 2007 roku wzrost 100% w tydzień na większości spółek średnich i małych nie był żadnym wydarzeniem. To było nic.
Normalność.
Tak, to była normalność, czyli powiedzmy w ciągu miesiąca, dwóch można było liczyć na razy 5. Trudno liczyć na razy 5 na KGHM-ie w miesiąc czy dwa, bo musiałby teraz na szybko pójść w okolice 500 zł, no to już nam ta podświadomość podpowiada, że nie bardzo. Czyli to jest ten fundament, tak? Są inwestorzy, którzy koncentrują się na spółkach słabych, fundamentalnie, bo właśnie liczą na ekstra stopy zwrotu, ale są tacy, którzy twierdzą, że pewnych spółek nie dotykają. Chcą mieć spółkę kupioną technicznie, ale tylko dobre fundamentalnie. Ja podam przykład. Teraz operuję taką strategią na spółkach z WIG-u 20, która jest bardzo dobrą strategią. To jest na ruchy 5-6%, ale ona dotyczy tylko spółek z WIG-u 20. Już na spółek z NWIG 40 jej nie wrzucam, dlatego że jest to mniej stabilny rynek.
A jeśli chodzi o tą analizę techniczną, czyli no mamy wiele rodzajów tej analizy technicznej. Czy w przypadku konkretnego podejścia rynek, na którym inwestujemy, ma znaczenie? Czy mam na myśli na przykład, nie wiem, czy indeksy różnią się od akcji, czy akcje się różnią od towarów, czy jedna giełda się różni od innej giełdy, czy nie wiem, Bitcoin się różni od eurodolara. Czy rynek ma znaczenie, jeśli chodzi o podejście, rodzaj analizy technicznej, jaką wykorzystujemy w inwestowaniu?
Znaczy, ja jestem zwolennikiem, tak jak już wspomniałem, prostoty i uniwersalizmu. To ja to przyrównuję do fraktala. Fraktal to na przykład mamy płatek śniegu, tak, który składa się z takich samych podkładków śniegu, a jednocześnie każdy płatek śniegu nigdy nie jest taki sam. Każdy jest inny, co ciekawe. Ale ogólnie chodzi o to, że ja uważam, że każdy rynek i każdy wykres analizujemy w ten sam sposób. Czyli teraz przechodzę do fraktala. Czyli mam odpalony wykres na ekranie i nawet nie znając nazwy, co to jest, czyli to może być kapsel od butelki, to może być Bitcoin, to może być Dow Jones, to w tym momencie analiza jest taka sama. No bo w tym momencie to jest ta prostota. To samo podejście. Za każdym razem. Pełna konsekwencja. Oczywiście ja rozumiem argumenty tych, którzy mówią, że przecież inni inwestorzy stoją za wykresem euro-dolara, inni inwestorzy stoją za wykresem spółki X, a inni inwestorzy stoją za wykresem pszenicy. I inaczej jest budowany ten popyt i podaż. Ale gdybyśmy tak głęboko w to weszli, to byśmy zwariowali, bo my i tak nie wiemy, kto tam za tym stoi. Oczywiście można się przyzwyczaić do ruchów danego rynku, że on ma swoje zwyczaje, ale to już wynika z doświadczenia. Jeżeli ktoś obserwuje rynek od 10 czy 15 lat każdego dnia, to oczywiście, że pewne nawyki tego rynku jest w stanie rozpoznać. I to też mu pomaga, żeby zarobić więcej niż inni. Natomiast bazą jest uniwersalność podejścia do każdego wykresu. Czyli każdy rynek analizujemy w ten sam sposób. A potem możemy na końcu dodać tą wisienkę na torcie w postaci tego doświadczenia i pewnej specyfiki tego rynku. Natomiast nie możemy wyjść od tej specyfiki.
No tak, ale z drugiej strony rynek też zmienia swój charakter. Tak jak pan wspomniał, no jest hossa, jest bessa, jest męczący trend boczny, więc ta nasza technika, to podejście do inwestowania, ta nasza analiza, no musi jednak być na tyle uniwersalna, żeby się sprawdzała w tych wszystkich etapach albo fazach rynku.
Nie, no to oczywiście, że tak. To w ogóle jest wymóg podstawowy, bo proszę zwrócić uwagę, co jest nauczane w większości książek. Jeżeli jest trend, to wskaźniki trendowe będą super. Czyli zawsze pojawia się to ograniczenie. Czyli w trendzie, jak będziesz na to inwestował, tak? A w trendzie bocznym to sobie graj na coś innego. Tylko, że my nigdy nie wiemy, czy od jutra będzie trend boczny, czy dalej będzie trend.
No właśnie. Czyli ta ciągła niepewność istnieje.
I tak naprawdę świętego grala znaleźć jest bardzo łatwo. Jeżeli jest trend, handluj sobie na średnie. Jeżeli jest trend boczny, handluj sobie na stochastik. I jeżeli jesteśmy w stanie ocenić, czy na rynku jest trend, impuls spadkowy lub wzrostowy, lub trend, czy trend boczny, jeżeli jesteśmy w stanie powiedzieć...
Taką szklaną kulę mamy.
Tak, jest impuls. To wiemy, jak grać. Wystarczy wziąć prymitywne średnie, będziemy zarabiać. Albo kula mówi, jest trend boczny. No to gramy na stochastik i ciągle zarabiamy. Problem polega na tym, że my nigdy nie wiemy, czy od jutra rynek nie będzie przez rok w trendzie bocznym. No, mamy teraz 2 lata za sobą wzrostów na WIG 20. Zgadza się?
Zgadza się.
No i teraz ktoś powie, jesteśmy w trendzie. A skąd wiemy, czy nie rozpoczął się właśnie trend boczny, który potrwa przez najbliższy rok?
No nie wiemy.
No nie wiemy. Czyli nie wiemy, jaką technikę zastosować. Dlatego jedyny sposób jest taki, aby bez względu na to, co się dzieje na rynku, postępować na nim zawsze w ten sam sposób.
Okej.
Okay. To jest uproszczenie właśnie.
Dobrze. A czy na pana drodze inwestycyjnej pojawił się jakiś taki moment przełomowy, który zmienił pana podejście, no i ukształtował pana jako inwestora, czy to jednak jest ciągła ewolucja?
To znaczy, jeżeli chodzi o ewolucję, to wiem, że upraszczanie, a nie komplikowanie, to jest w ogóle podstawa egzystencji.
Bo chyba, przynajmniej ja tak miałem, że jak zaczynałem swoją przygodę z inwestowaniem, to właśnie ja robiłem na odwrót, czyli cały czas komplikowałem, aż w końcu doszedłem do wniosku, że jednak trzeba w drugim kierunku teraz iść, zacząć upraszczać.
Nasza chęć poznawcza, to wynika z tego, w momencie, kiedy wchodzimy na rynek, zaczynamy czytać, zaczynamy się uczyć. Tego jest bardzo dużo w tej chwili w internecie i w książkach. I ilość tej wiedzy to jest wiedza encyklopedyczna i ona jest ogromna. I oczywiście, że ktoś, kto wchodzi, no chce poznać wszystko. W tym momencie oczywiście, kiedy już pozna wszystko, to będzie musiał coś z tego wybrać. Natomiast tej wiedzy w tej chwili jest tak dużo, że na jej poznanie to moim zdaniem w tej chwili to 50 lat, tak? I dalej nic z tego nie będzie wynikać. Poznać te wszystkie techniki inwestycyjne, które w ogóle są. To są takie bardzo fajne rozważania teoretyczne. Natomiast kiedy już wchodzimy do handlowania, kiedy do inwestowania, kiedy kładziemy pieniądze na stole, no to kończy się teoretyzowanie, bo ja zawsze mówię, no wszystko jest fajnie, te rozmowy o rynku, ale w pewnym momencie trzeba położyć pieniądze na stole, tak? I te pieniądze na stole trzeba położyć na coś. Więc prostota, bo tylko ta prostota jest w stanie dać nam konsekwencje, że następnym razem postąpimy podobnie. o ile wierzymy, że nasza strategia z punktu widzenia tego, co robiliśmy do tej pory, jest słuszna, tak? Wtedy, jeżeli wiemy, że ona jest słuszna, bo już na niej zarabialiśmy, no to przetrwamy ten trudny okres. Natomiast jeżeli zaczynamy naszą przygodę z daną strategią i pierwsze 2-3 transakcje mamy nieudane, no to być może trzeba zmienić po prostu strategię, tak?
Czyli co? Musimy mieć wiarę w to, co... To jest ten punkt przełomowy, że musimy mieć wiarę w te podejście, ten pomysł na rynek, który wybierzemy?
Może nie całkiem wiarę. Raczej moim zdaniem ważne jest, aby ten sposób poruszania się, nasz sposób poruszania się po rynku był zgodny z naszym komfortem. Żebyśmy nie czuli dyskomfortu, że coś stosujemy. I w momencie, kiedy stosujemy skomplikowane analizy, to ten dyskomfort zawsze się pojawia, bo zawsze mamy wątpliwości, czy myśmy dobrze wymyślili. Natomiast kiedy poruszamy się po rynku w sposób prosty, to czujemy się komfortowo, bo my to rozumiemy. A rynek nie jest skomplikowany. I uważam, że poruszając się na podstawie bardzo prostych technik inwestycyjnych, jesteśmy spokojni w stanie ten rynek ogarnąć. Właśnie komplikowanie i aproksymowanie tego, co się na rynku wydarzy, budowanie różnych scenariuszy, a nie handlowanie tego, co na rynku jest i co mówi nam przykładowo dany setup, dana formacja, dany układ, który handlujemy. Po prostu, jeżeli to się narysuje, to my ślepo za nim podążamy.
A z jakimi rynkami miał pan doświadczenie od strony tej inwestycyjnej i jak to wygląda dzisiaj? Gdzie pan jest dzisiaj jako inwestor?
No tutaj większość opowiada właśnie o swoich wielkich przygodach rynkowych w całej galaktyce. Ja niestety jestem takim dość konserwatywnym, że tak powiem, takim dzieckiem hossy 93. Więc ja handluję polskie akcje, bo to umiem i to robię od dawna. Handluję indeksy polskie, handluję indeksy światowe, te podstawowe, czyli głównie amerykańskie i teraz DAX-a niemieckiego i koniec. Nigdy nie zawarłem żadnej transakcji na złocie, na żadnych towarach. Nie zawarłem transakcji... Znaczy na walutach ostatni raz handlowałem w 2001 czy 2002 roku. To było kilka transakcji. To było na euro-dolarze i na dolar-złoty. No to już 2001 rok, mamy 2018, czyli od 17 lat ani razu nie zrobiłem żadnej transakcji na walutach. Nie znam się na tym.
Czyli co? Wszystko jest związane z akcjami. Z czego to wynika? To jest ta pana strefa komfortu? Instrumenty, z którymi się pan dobrze czuje?
Tak jak ja zaczynałem, no to były tylko akcje, tak? Mhm. Czyli w momencie, nowe możliwości pojawiły się w momencie, czyli handel indeksami światowymi pojawił się w roku 2001-2002. Czyli to było już 10 lat po tym, jak byłem na rynku. Czyli musiałbym się tych instrumentów od nowa uczyć. A już po 10 latach bycia na rynku, no to już moje doświadczenie było na tyle duże, że mogłem z tymi akcjami zostać. Dodałem indeksy w 98 roku, czyli kontrakty na indeksy. To był 98 rok. W 2002 roku dodałem DAX-a, ale na bardzo krótko, dlatego że potem była hossa pięcioletnia na polskim rynku budowlanym, no to po co handlować DAX-em, jak wystarczyło kupić jakiś Mostostal i mieć w tydzień 100%. I dopiero potem do indeksów światowych tak naprawdę wróciłem w roku 2010-2011 jako coś, co zapewnia mi codzienną zmienność, jako odskocznię od rynku polskiego, gdyby on stanął, tak, na tej zasadzie. Ale to wszystko operuje wokół handlu akcjami. Ale co ciekawe, nigdy nie miałem żadnej spółki amerykańskiej ani niemieckiej.
Aha, czyli głównie tylko po prostu indeks.
Akcje polskie z tego względu, że...
Zna pan te spółki.
Tak, ale ja też jestem też tak niezwolennikiem, na przykład lubię wiedzieć, czym się spółka zajmuje i czy na przykład prezes czy zarząd tej spółki mi się podoba.
Okay.
A ponieważ w Polsce mówimy po polsku, to też łatwiej zrozumieć różne takie niuanse zachowania na konferencjach, mm-hmm. aniżeli na tych stronach anglojęzycznych. I tu faktycznie, ja nigdy nie miałem żadnej spółki zagranicznej, nigdy.
No właśnie, ale pokusy jednak cały czas się pojawiają i to dobrze im ulegać, żeby nie wiem. No oczywiście teraz mamy najbardziej znany ten rynek Bitcoina, że rzeczywiście tam mocne trendy były. Czy jednak takie pozostawanie przy swoim i trzymanie się tego to też jest do końca dobre? Czy jeżeli byśmy przeskoczyli, no to już by to był był ten element przeskakiwania z kwiatka na kwiatek.
Nie, to nie jest element przeskakiwania, to jest element dywersyfikacji naszego portfela i dywersyfikacji tego, co mamy. No bo jeżeli przeznaczymy 5% kapitału na Bitcoina, który był w stanie rosnąć w sposób, szalony sposób, no to założenie jest proste, to jest typowe podejście opcyjne.
Tak.
Czyli przykładowo mam przykładowo 100 tysięcy złotych i 5 tysięcy złotych wkładam w Bitcoina. Bądź w strategię day tradingową, która będzie płacić, no bo on jest zmienny, czyli proste techniki inwestycyjne płacą, bądź w strategię, kiedy wchodzę sobie w Bitcoina na 3-4 dni, bądź w Bitcoina, w który inwestuję długoterminowo. No i powiedzmy, że weźmy ten wariant ostatni, inwestuję w Bitcoina długoterminowo. No i zakładam, jeżeli Bitcoin spadnie do zera, to straciłem 5% na moim portfelu. Ale jeżeli Bitcoin wzrośnie razy 4, to mam 20% na portfelu. No to mam 4 do 1 do ryzyka. To jak najbardziej tak. Takie przejście jest przejściem bardzo bezpiecznym, bo to nam dywersyfikuje pozycję w tym momencie.
No dobrze, ale to myśli pan, że ta analiza techniczna, podejście do inwestowania może być na tyle uniwersalne, żeby się sprawdzało na takich egzotycznych rynkach, nie wiem, jak WIG20 i Bitcoin?
Jak najbardziej, to w ogóle nie ulega żadnej wątpliwości.
Czyli to musi być aż taka elastyczność?
To musi być ta sama analiza, dlatego że my musimy na każdy wykres patrzeć w ten sam prosty sposób, tak? Czyli te generowanie sygnałów, zawieranie transakcji, położenie pieniędzy na stole musi odbywać się na tych samych zasadach. Może się okazać, pójdźmy dalej. Przykładowo, że mamy strategię, w której dobrze się czujemy na rynku, przykładowo polskim, i handlujemy sobie jeszcze na EW20 na przykład i postanawiamy na przykład wejść sobie na jakiś tam inny rynek przy pomocy naszej strategii. I nagle okazuje się, że ta strategia nie chodzi tam za dobrze. No przykładowo niech to będzie złoto. To mamy dwa wyjścia. Albo zmienić strategię i dostosować ją tylko pod rynek złota, albo zrezygnować z rynku złota. Ja uważam, że należy zrezygnować z rynku złota, jeżeli tam nasza strategia się nie sprawdziła.
Bo rynek nie sprzyja.
Tak, bo rynek jest...
Na przykład jest trend boczny cały czas.
Bo rynek jest trend boczny, zrobiliśmy dwa zagrania na coś tam i na małym stoprosie dwa razy nas wyrzuciło i on się po prostu w ogóle nie rusza. No bo jak coś stoi i się w ogóle nie rusza, no to wiadomo, że nie mamy jak gdyby perspektywy zarobienia, tak? No bo coś stoi w miejscu i szumi cały czas. To ja jestem zwolennikiem zmiany rynku. Aniżeli dostosowywać konkretnie pod rynek złota budowanie nowej strategii. Natomiast to już jest drastyczny przykład. Ja nie uważam, że akurat na złocie to podejście, którego ja jestem zwolennikiem, nie działałoby. Natomiast też proszę zwrócić uwagę, że jeżeli się skupimy na zbyt dużej ilości instrumentów, no to się okaże, że będziemy musieli poświęcić na to bardzo dużą ilość czasu dziennie, co znowu jest nieprzydatne.
No tak, a jakieś tam zasoby poznawcze mamy zawsze ograniczone, więc to też może niekorzystnie wpływać na ewentualne decyzje i analizy. Też.
No tak, no bo jeżeli mamy na przykład do obserwacji 40 instrumentów różnych, no bo akcje to jest inaczej, bo akcje, jak traktuję akcje polskie, jako jeden instrument, tak? No bo przejrzenie 100, 200, 400 spółek to jest żaden problem. Natomiast jeżeli mamy przejrzeć na przykład 40 instrumentów, czyli towarów, walut i tak dalej, i nawet poświęcimy na każdy z nich 5 minut, no to 40 razy 5 minut robi nam się 200 minut. No to już jest prawie 4 godziny.
Tak.
I potem, co więcej, no potem, kiedy tam się coś rysuje, pojawia się moment otwarcia pozycji, no to monitoring 40 rynków na raz jest moim zdaniem niezwykle, to tylko w filmach.
Wiele ekranów, cała ściana ekranów, analizujemy na żywo wszystkie instrumenty i perfekcyjnie podejmujemy decyzje inwestycyjne.
To tak się nie da. Ja uważam, że jeden ekran absolutnie wystarczy. Ekran tej wielkości, która nam pasuje. Natomiast w tej chwili spokojnie ekran laptopa, jeżeli chodzi w ogóle o rynek akcji, to tak naprawdę wystarcza jeden ekran, szczególnie, że tam decyzje podejmujemy tak naprawdę co kilka tygodni tak naprawdę, bo jeżeli już tą pozycję otworzymy, no to nie otwieramy jej we wtorek, żeby zamykać w czwartek. Chyba, że nas wyrzuci stop loss, linia obrony, tak? Ale w innym przypadku, no to pozwalamy, żeby tam coś się zadziało. Ale nawet powiem, że handlując day trading, absolutnie jeden ekran jest
wystarczający.
I ja nie wyobrażam sobie, od razu powiem, że jeżeli mamy na przykład day trading i widzę nieraz, że ktoś ma 30 różnych otwartych ekranów na laptopie, to jest mózg tego nie ogarnie. Ja jestem zwolennikiem, że to jest jeden wykres. Coś tam w tle, wiadomo, jakiś tam dzienny, tygodniowy, coś, żeby wiedzieć, co się dzieje, ale ogólnie handlujemy na jednym wykresie. Ten wykres jest czysty, niepomazany i my dokładnie wiemy, co mamy na tym wykresie robić. Jeżeli tak będzie, to zyski się pojawią. Natomiast jeżeli tych informacji będzie zbyt dużo na ekranie, no to będziemy się gubić.
Okej. Jeszcze jedno pytanie. Z jednej strony mamy tą analizę rynku, podejmowanie decyzji inwestycyjnych, a z drugiej strony mamy ten zaplecze nasze inwestycyjne, czyli zarządzanie portfelem, zarządzanie ryzykiem, nie wiem, zarządzanie wielkościami pozycji. Czy myśli pan, że to rzeczywiście jest tak istotne? No bo niektórzy twierdzą, napisali, robią kursy na ten temat, książki napisali, że odpowiednie zarządzanie pozycjami, portfelem właściwie gwarantuje pewne zyski. Pytanie, czy to rzeczywiście jest na tyle istotne? Jak to z pana punktu widzenia wygląda? I czy to jest w ogóle tak skomplikowane, że można 3 książki na ten temat napisać?
Ogólnie to powiem anegdotę o zarządzaniu pozycją, bo to jest istotne w tym sensie, że w tych dobrych czasach, kiedy już miałem wtedy tak jak powiedziałem, tak, te 100 tysięcy, no to miałem pomysł właśnie na spółkę, że ona wzrośnie razy 5. Mogłem się tego spodziewać, bo oczywiście rynki wtedy szalały, tak? No i jako młody człowiek, 20 parę lat, pod te 100 tysięcy wziąłem 1 000 000 kredytu. I tą spółkę kupiłem po 3 zł i dojechała do 9 zł. Czyli możemy sobie wyobrazić, jakie były sumy. Niestety następnego dnia pojawiła się tak zwana wirówka.
Wirówka?
Wirówka. To była artykuł w gazecie na temat manipulacji polską giełdą na indeksie WIR. No i wtedy przez 3 dni nie można było w ogóle wyjść z rynku, bo były oferty sprzedaży, tak? Na szczęście mi się udało wyjść w okolicach 2 zł 50 groszy czy 3, czyli tak naprawdę odzyskałem swoje pieniądze. No ale te 3 nieprzespane noce pamiętam, że tak powiem, do dziś. Więc jeżeli chodzi o zarządzanie pozycją, to raczej spokój i nie przelewarowywanie się, tak?
Czyli to jest jedyna taka uniwersalna zasada.
Czyli stosować te zasady uniwersalne, nie wchodzić w takie super szczegóły, natomiast no, sobie odpowiedzieć na pytanie, jaki będzie najczarniejszy scenariusz i się na niego przygotować. Ja się na ten scenariusz nie przygotowałem. W momencie, kiedy był, no to oczywiście wpadłem w panikę. Kiedyś inwestowało w ten sposób, jak ja handlowałem, że za wszystko w jeden papier. Mhm. Czyli jak tam kupujemy jakieś NFT, to za wszystko po prostu. Do ostatniej złotóweczki, do grosika na... I tak się handlowało w latach 90. No to nie jest dobre, bo jeden błąd powoduje, że nam rachunek potrafi w tydzień cofnąć o 30-40%, ale jednocześnie to potrafiło dać ekstremalnie wysokie stopy zwrotu.
No w tych czasach, kiedy były takie szybkie ruchy, to się na pewno dobrze sprawdzało.
Może jeszcze inaczej. Jak ktoś ma 25 lat, to se może pozwolić na takie jazdy. Natomiast z wiekiem, kiedy już się ma lat 40 czy 50, no stawia się już właśnie na dywersyfikację, na bezpieczeństwo, na zachowanie kapitału, bo w tym wieku już nie odrobimy, tak? Ja 3 razy bankrutowałem, a ponieważ byłem w młodym wieku, no to byłem w stanie jeszcze to odrobić. Dzisiaj być może już nie byłbym w stanie, bo już psychika by mi nie pozwoliła, tak?
No tak.
Młody człowiek jest człowiekiem odważniejszym. Natomiast to nie jest dobra droga. Handel na takim lewarze, bo to jest bycie saperem do pierwszego błędu. Więc wracając do zarządzania, czy ono jest istotne, ja uważam, że nie więcej niż 20% w jedną spółkę, jeżeli to spółka jest mocna fundamentalnie, jest to spółka dywidendowa, to też max 20%, dlatego że przypominam sprawę TPS-a Orange, co się stało.
Może się przestać być dywidendowa.
I wtedy 40 na 20. Ogólnie jestem zwolennikiem, że w jedną spółkę nie więcej niż 10% kapitału i wtedy jest mega, mega bezpiecznie. No do 20 maksymalnie, ale nie więcej.
Ile war ewentualnie, jak jesteśmy młodzi i mamy czas?
To znaczy, lewar znowu też każdy sobie ustala indywidualnie. Mogę powiedzieć jeszcze jedną anegdotę, że też spotkałem osobę, która kupowała w 2009 roku KGHM po tym spadku w okolicach 15 zł i kupiła go za 15 milionów zł. I w momencie, kiedy ten KGH poszedł do 70 zł, inwestor zdecydował się na wzięcie kredytu 50 milionów złotych i dojechał z tym tam powiedzmy 150 czy 170, no czyli złamał wszystkie zasady, bo to było zainwestowanie wszystkiego w jedną spółkę i na kredyt, ale to na pewno nie były wszystkie jego pieniądze. Tak mi się wydaje. Więc
tutaj... Mimo, że kwoty były duże, tak naprawdę to nie było wszystko to, co posiadał.
Tak mi się wydaje, że trzeba po prostu założyć ten wariant czarny i się na niego po prostu przygotować.
No dobrze, to ostatnie pytanie.
A jeszcze jedna anegdota zarządzania kapitałem, bo to też nie jest takie proste. Więc proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Siedzę na sali wśród inwestorów i nagle podchodzi do mnie zrozpaczony starszy pan, który mówi, że dziś stracił wszystkie pieniądze na kontraktach terminowych. Mhm. Ja mówię, jak to się stało? On mówi, że nie wie, natomiast mówi, panie Pawle, najgorsze jest to, że ja jestem profesorem SGH i ja wykładam zarządzanie portfelem papierów wartościowych na uczelni. Natomiast nie wiem, co tu się stało. Ja tego nie umiem po prostu wytłumaczyć, tak? Więc to nie jest tak prosto, jak że to w książkach napisali i to będzie na rynku, bo jednak emocje go pokonały. I to jest fakt autentyczny, ja się pod tym podpisuję, tak naprawdę był.
Czyli teoria kontra praktyka jednak się różni.
Ale gdybym miał, jestem przekonany, że gdybym miał proste zasady inwestycyjne i postępował konsekwentnie zgodnie z nimi, to nie mówię, że ta transakcja by mu zagwarantowała zysk, ale by w stanie był się z niej wywinąć, bo nieważne ile pieniędzy straciliśmy, tylko ile nam zostało, abyśmy mogli dalej i konsekwentnie na rynku operować.
No dobrze, no to na koniec ostatnie pytanie. Jeżeli ktoś by chciał zacząć inwestować dzisiaj od początku, całkowity nowicjusz, albo druga wersja, że no był na rynku, miał niepowodzenia, chce teraz wrócić, to jaką jedną radę by mu pan dał na początek? Od czego powinien zacząć?
To znaczy tak, no ma do wyboru jak gdyby dwie drogi w tym momencie. No może iść sobie sam, budować to wszystko od początku, nabierać doświadczenia.
Czyli najpierw poznać te techniki i wybrać jakiś swój pomysł.
Czyli tam te najbliższe 5-8 lat spędzić na poznawaniu tego, co pracuje lub nie. No i drugie to po prostu no, znaleźć kogoś, na kim będzie mógł się przynajmniej na początku wzorować, zanim będzie w stanie określić swoją drogę. No bo na początku nie wie, jaka jest jego droga właściwa, bo nic nie wie. Mhm. Więc na początku oprzeć się na kimś, kto będzie takim jego przewodnikiem i pomoże mu się w tym rynku osadzić, a potem wraz z nabraniem doświadczenia stwierdzić, czy ta droga jest słuszna i dalej nią podąża, czy też prowadzić pewne jakieś niewielkie modyfikacje.
Okej, okay. Czyli to jest taka wersja długoterminowa i wersja na skróty.
No tak, no bo w tym momencie, no proszę zwrócić uwagę, no ktoś wchodzi, więc oczywiście na początek no musi przeczytać parę książek, musi wziąć udział w paru konferencjach, musi poznać te wszystkie techniki inwestycyjne. Tego jest w internecie bardzo, bardzo dużo, więc obskoczenie tego wszystkiego, no rok to będzie mało, prawda? Bo sami wiemy, ile jest wszystkiego na YouTubie, w internecie, ile jest różnych serwisów i tak dalej, i tak dalej. Też trzeba skupić się na jakiejś społeczności, w której chce się też przebywać, na przykład strefa inwestorów, czyli gdzie wie, że przebywa zacne i wiarygodne towarzystwo i wie, że czegoś się nauczy, czegoś się dowie, ale też nie wymaga, że ktoś coś za niego zrobi, tak? Mhm. Czyli to jest taka wspólna pomoc, wymiana poglądów, czyli tutaj akurat w grupie będzie na pewno łatwiej.
A jak odróżnić szczęście od umiejętności? No, zwłaszcza na początku, no to nawet pan wspominał, że pojawia się ten efekt Boga. Jak sobie z tym radzić? No bo ja też powiem szczerze, że miałem taki swój etap w życiu, że zostałem namaszczony efektem Boga i to było po okresie bardzo udanych inwestycji. I co moglibyśmy poradzić osobom, które ten moment może być przed nimi i jak oni wtedy powinni się zachowywać?
Odpowiem w ten sposób, taką znowu opowieścią, którą opowiedział mi jeden z najlepszych polskich zarządzających i tu już nie będę wymieniał nazwisk, musicie mu uwierzyć, że tak było. On powiedział w ten sposób. Po pierwszej hoście oddałem wszystko. Po drugiej wybroniłem. I wtedy wiedziałem, że jestem dobrym inwestorem, bo w hoście to wystarczy powiesić gazetę na ścianie. Teraz no to już nie ma gazet, ale gazetę na ścianie, rzucać lotkami i jak tam nie wypadnie jedna, dwie złe spółki, to cokolwiek wypadnie, to się zarobi. W hoście się zarabia bardzo łatwo. Inwestora dobrego poznajemy potem, jak poradził sobie w trendzie spadkowym, jak się wybronił. Wtedy dopiero zostają ci najlepsi, bo w hoście jest bardzo, bardzo łatwo, bo tak naprawdę można dołączyć w dowolnym momencie. Jeżeli nie był to szczyt, no to każdy zarobił, tak? ale potem przychodzi zmiana trendu, bo ona zawsze przychodzi, to jest wcześniej czy później, nawet w Stanach przychodzi, tak? I w tym momencie, jeżeli wybroniliśmy się, no to wtedy dopiero możemy stwierdzić, że jesteśmy dobrymi inwestorami, czyli ogólnie zgodnie z tym, co powiedział ten zarządzający, dwie bestie trzeba przeżyć.
I wtedy możemy już mówić.
I wtedy możemy powiedzieć, że mamy doświadczenie. Natomiast jeżeli ktoś wyleciał po pierwszej bestie i nie wrócił, nie utrzymał się na rynku, no to był po prostu takim zjawiskiem, tak? No przyszedł sobie i poszedł, tak? No nie był przygotowany do tego. I pierwsza bestia to jest takie doświadczenie, ono jest dość druzgoczące, no ja tych bestii przeżyłem, no wszystkie, jakie były. No i to jest nic, że tak powiem, strasznego, tak? Po prostu trzeba się umieć w pewnym momencie wybronić, tak?
No tak, ale takie doświadczenie też nas uczy, jednak no dużo łatwiej jest, jeżeli ktoś przeżył tą jedną albo dwie bestie, bo ja też dwie przeżyłem, to dużo łatwiej, przynajmniej z mojego punktu widzenia, jakby ocenić, czy to, co dzisiaj się dzieje, te spadki, to już jest bessa, czy też nie. No bo wiemy, jak się zachowywał rynek, kiedy rzeczywiście było na giełdzie źle.
To znaczy, nasza analiza musi umieć dać jednoznaczną odpowiedź na to, co się dzieje. Czyli na dzień dzisiejszy mamy w Polsce na WIG-u 20, na WIG-u banki, na pozostałych indeksach, oprócz WIG-u, trend wzrostowy. I dopóki WIG 20 nie spadnie poniżej poziomu 2335, to obowiązuje trend wzrostowy. Mhm. I to jest jednoznaczna odpowiedź, tak? I dopóki jesteśmy powyżej, mamy prawo szukać okazji do zakupów. I teraz, wchodząc w tą analizę głębiej, ten silny trend wzrostowy, dwuletni, który mieliśmy, on został wyhamowany i to widać, czyli jesteśmy w trendzie wzrostowo-bocznym i to powoduje jednoznacznie, że w tej chwili nasza strategia co do rynku musi być zmodyfikowana, a mianowicie nie kupujemy wybicia nowych szczytów, nie handlujemy, jak jeszcze handlowaliśmy 3 miesiące temu, że jak PKO BP wybijało nowe maksimum, to żeśmy gonili, kupowali i ono rosło, tylko w tej chwili kupujemy dołki korekt, kupujemy osłabienia. Czyli już wiemy, czego szukamy. Zresztą myślę, że inwestorom to się też spodoba, ci co słuchają, bo po co mają kupować PKO BP po 46, czy nie lepiej zasadzić się na niego w tej chwili w okolice 40 czy 39? Czy na przykład KGHM sobie wyobrażam cenę 96, 97 bardzo dobrą. I co z tego, że on teraz wyjdzie na 125? Ktoś kupi, no bo to są klasyczne sygnały analizy technicznej i za chwilę spadnie na 110 i ma 10% straty. Ja w tej chwili jestem zwolennikiem kupowania osłabień.
Okej. Okay. No i chyba tym pozytywnym akcentem będziemy kończyli. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Też bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że coś mi się udało przekazać Państwu.
Może kiedyś jeszcze spotkamy się z podcast o historii rynku, o ciekawych anegdotach, no bo Pan bardzo dużo ciekawych anegdot zna, więc może kiedyś jeszcze uda mi się Pana namówić. To wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy. Ja dziękuję za uwagę i pozdrawiam i życzę dużych zysków, a Pan co robi?
Ja dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że mogłem z Państwem się dzisiaj spotkać. Ja te spotkania bardzo sobie cenię. Anegdoty, chcę tylko jeszcze powiedzieć, te wszystkie opowieści, one wszystkie coś przekazują. One tak. Są bardzo istotne, bo one płyną z doświadczeń, które miały miejsce na rynku. I to jest bardzo, bardzo fajna wiedza, więc z przyjemnością spotkam się z Państwem i opowiem różne takie historie. Natomiast co do życzeń, to życzę, aby mieli Państwo swój pomysł na rynek. I w momencie, kiedy ten pomysł będziecie mieli, to wtedy już to będzie zdecydowanie łatwiej. O tym jestem głęboko przekonany, że to jest absolutny warunek sukcesu na rynku. Swój pomysł, swój sposób przebywania, poruszania się po rynku.
To dziękuję za uwagę.
Dziękuję serdecznie.
To już koniec podcastu 21% rocznie. Dziękujemy, że jesteś z nami. Oceń, skomentuj, udostępnij znajomym i napisz nam, co myślisz o podcaście. Czego ci zabrakło? Co ciebie interesuje? Jaki temat powinniśmy poruszyć? Pisz na adres podcast@strefainwestorów.pl. Pamiętaj też, że wszystkie opinie zawarte w podcaście mają charakter edukacyjny i nie stanowią rekomendacji zawarcia transakcji w rozumieniu ustępu 3 rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu artykułu 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Autorzy podcastu dołożyli wszelkich starań, aby zawarte w nim informacje były rzetelnie sprawdzone. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych powinieneś jednak wszystko sprawdzić sam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.